Także dziękujmy Bogu za to, że możemy spędzać prawie cały dzień ze Słowem Bożym, sobą nawzajem. Amen. Dzisiaj chciałbym pewien temat poruszyć, który dotyczy każdego z nas. Chciałbym mówić na temat błogosławieństwa i granic tego błogosławieństwa. Chciałbym, abyśmy się zastanowili i być może własne wnętrze, własne życie prześwietlili, jak to jest w moim życiu. Bóg stawia granice w naszym życiu i o nich będziemy mówić, ale nie po to Bóg stawia granice, aby postawić na swoim, aby udowodnić, kto tu rządzi, albo ma taki kaprys, ale Bóg stawia granice po to, aby wewnątrz tych granic, o których będziemy mówić, nas błogosławić. I Słowo Boże naucza, że jeśli żyjemy i poruszamy się między tymi Bożymi granicami, to Bóg posyła swoje błogosławieństwo, jakkolwiek ono jest zdefiniowane, do naszego życia. I te granice są określone w Słowie Bożym. Słowo Boże, Pismo Święte jest granicą, którą Bóg dla naszego życia wyznacza. Amen? Przypowieści Salomona 10:22 mówią, że błogosławieństwo Pana wzbogaca. Powiedzmy razem, błogosławieństwo Pana wzbogaca. Tak jest napisane, że błogosławieństwo Pana wzbogaca i nie przysparza przy tym trudu. Inne tłumaczenie mówi, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje. Bóg błogosławi nas, to jest dobra obietnica, błogosławi, wzbogaca nas i my nie musimy nic do tego robić. Nic dodać, nic ująć. Myślę, że wszyscy chcemy być błogosławieni. Amen? Kto chce być błogosławiony? Podnieście swoje ręce, nogi, wszystko, co możecie, bo błogosławieństwo ma określony adres, pod który Bóg je zsyła. I o tym chcemy mówić. Jest powiedziane, że gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w imieniu moim, mówi Jezus, tam ja jestem pośród was. Bóg posyła swoje błogosławieństwo, gdy jesteśmy tak jak tu dzisiaj zgromadzeni wokół Jezusa Chrystusa, dzięki Chrystusowi, gdy rozważamy Słowo Boże, Bóg posyła swoje błogosławieństwo, ale stawia pewnego rodzaju granice, ramy i mówi, tam gdzie w moim imieniu się zgromadzacie, tam ja jestem obecny. Dlatego patrząc po drugą stronę granicy, Biblia przestrzega, mówiąc, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Bo może nas coś ominąć. Bo może coś przejść nam koło nosa. Możemy nie być udziałowcami w tym, co Bóg dla każdego z nas przygotował. Błogosławieństwo Pana wzbogaca i ma wpływ na nasze całe życie. Na nasze zdrowie, na nasze relacje, na pokój. Biblia mówi, że Bóg wnosi, Duch Święty wnosi pokój, który przewyższa nasze rozumowanie. Może być burza rozpętana, ale błogosławieństwo Pana polega na tym, że ty będziesz spał jak Jezus na łodzi, a burza wokół ciebie szaleje. Dlatego, że Bóg błogosławi nas. Amen. Mogą się dziać dziwne rzeczy po lewej stronie, po prawej. Biblia często na ten temat mówi, ale gdy jesteś adresatem Bożych błogosławieństw, to masz pokój w tym. I Bóg błogosławi, często jest, gdy czytamy, Bóg błogosławi pracę naszych rąk, Bóg błogosławi to, co jest w naszej zagrodzie. W Starym Testamencie jest wymienione, jeśli będziesz przestrzegał mojego prawa, jeśli będziesz się poruszał w granicach mojego błogosławieństwa, to masz prawo do tego, abyś być błogosławionym. Efezjan 1:3, proszę, abyśmy otworzyli, wyświetlili. Jest mowa: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Amen. Nie gdzie indziej, ale w Chrystusie. I to wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jeszcze raz przeczytajmy wspólnie, proszę, półgłosem, abyśmy wszyscy razem przeczytali. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Okazuje się, że w Jezusie Chrystusie to jest to ten obszar, pole, jakkolwiek to nazwiemy, gdzie jesteśmy ubłogosławieni. W 2 Koryntian 1:20 Biblia mówi wyraźnie, że wszystkie Boże obietnice mają w Nim, to jest w Jezusie Chrystusie, w Nim swoje tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, nie można ich policzyć, nie można ich ogarnąć, ale obietnice Boże, ile ich było w Nim, to znaczy w Chrystusie Jezusie, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Wszystkie Boże obietnice w Jezusie Chrystusie znalazły swoje tak. W innym miejscu, Kolosan, cały czas podpieramy to Słowem Bożym, bo Słowo Boże, Biblia pokazuje nam, gdzie są te granice? Będziemy o nich jeszcze mówić, ale jak i w jakim sposób jesteśmy ubłogosławieni? Jest powiedziane w 2 Kolosan 2:3. W Jezusie Chrystusie są ukryte wszystkie, powiedzmy wszystkie. Amen. W Jezusie Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Ilu z nas potrzebuje mądrości Bożej? One są w Jezusie Chrystusie. Powiedz to swojemu sąsiadowi. Nie szukaj mądrości w czym innym, w kim innym, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Amen? To nas nakierunkowuje. To wbija naszą nawigację, abyśmy wiedzieli, jaki kierunek w naszym życiu potrzebujemy. Potrzebujesz mądrości? Młodzi ludzie, potrzebujecie mądrości w szkole? Wkraczacie w nowe życie? Wkraczacie w życie, które ma dużo znaków zapytania. W Jezusie Chrystusie jest ukryta wszelka mądrość. Amen? Dlatego Słowo Boże cały czas zachęca do tego, aby szukać Jego oblicza. Nie. W Google? Google dużo wie. Ale Chrystus jest ponad wszystkim. Amen? Wikipedia jest przydatna. Ale mądrość jest w Jezusie Chrystusie. Szukaj oblicza Bożego, szukaj Chrystusa Pana, a mądrość będzie ci przydawana każdego dnia. W Jezusie Chrystusie są ukryte. Jeśli są ukryte, to naszym zadaniem, twoim i moim, jest to szukać. Możesz powiedzieć, Bóg nie robi tego tak łatwo. Ale wiecie, to co tak tanio łatwo przychodzi, to my z czasem tego nie doceniamy. Jest tak? Szukajmy Królestwa Bożego wpierw. Mądrości, poznania tego, co w Jezusie Chrystusie jest. Apostoł Paweł powiedział w 1 Koryntian 3:10: jako mądry budowniczy, to zastanówmy się, jako mądry według łaski Bożej, która mi jest dana, nie od siebie, ale łaska, za darmo, z nieba dla niego, jest powiedziane według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje, każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Moją odpowiedzialnością, twoją, naszą jest, aby zwracać uwagę aby doglądać, aby baczyć, aby kontrolować to, jak budujemy na tym fundamencie. I dalej, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć. Wiecie, ludzie się starają od wieków dać jakąś alternatywę, ale jest powiedziane, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Na nim budujemy. A 14 werset tego samego rozdziału mówi, jeśli czyjeś dzieło zbudowane jest na tym fundamencie, ostoi się i ten zapłatę odbierze. W życiu będą przychodzić różne doświadczenia i Biblia tego nie ukrywa. Różne sztormy, wiatry przeciwne, różne pryfungi, doświadczenia. I my czasami spostrzegamy jak ataki, ale chodzi o to, czy stoimy na właściwym fundamencie. Bo ten fundament jest błogosławiony. Każdy fundament ma określony wymiar. Nasz dom jest 7 na 11. I wiecie, mądry budowniczy wyznaczył fundament 7 na 11 i nie zbudował 8 na 12, bo budowałby na piasku. I prawdopodobnie nie stałby już dzisiaj. Dlatego ważne jest, abyśmy budowali na fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Amen. Wszystko inne, Biblia mówi, jest niebezpieczne. Wpuści nas w maliny. Zwiedzie nas. Ale Słowo Boże trwa na wieki. Amen. Jest żywe, jest skuteczne. Zapobiega. Zapobiega wszelkim wirusom. Bo Jego prawda wyzwala nas, wyswabadza nas, czyni nas mądrzejszymi. A tego potrzebujemy. Amen. Dlatego trzymajmy się Słowa Bożego całym naszym jestestwem. I każdy fundament oznacza jakąś określoną powierzchnię, obszar i tym fundamentem jest Jezus Chrystus. I te granice, które Słowo Boże nam daje, są bezpieczne. Potrzebujemy bezpieczeństwa w tych dzisiejszych czasach. Ilu z nas potrzebuje odczucia bezpieczeństwa? Wiecie, ono jest w Jezusie Chrystusie. Bez względu na to, co się dzieje, jakie zawirowania przychodzą, jakie pomysły się pojawiają, ale gdy jesteśmy na tym fundamencie, który został już założony, jesteśmy bezpieczni. I Bóg dba o to, aby tam w końcu błogosławieństwo, które On syła, aby trafiało do naszego życia, jeśli jesteśmy na Bożym fundamencie zbudowani. Biblia mówi, jest dużo przykładów z Biblii. Dwa chciałbym poruszyć. Jezus w Mateusza w 7 rozdziale mówi, że jest ciasna brama i wąska droga. O tym mówi ciasna brama, która ma granice. My wolimy przestrzeń. Jest wąska droga, która ma ograniczenia. I co jest powiedziane? Ciasna brama, wąska droga prowadzi do żywota. Wiecie, naszej cielesności to się nie podoba. Ale Jezus wyraźnie powiedział, mamy wchodzić przez ciasną bramę, która ma granice. Mamy chodzić wąską drogą, którą On sam jest, która ma ograniczenia, bo ona prowadzi do żywota. Niewielu jest tych, jest tam dalej powiedziane, niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Bracie i siostro, jeśli dzięki łasce Bożej znalazłeś tą drogę, tą wąską drogą, którą jest Jezus Chrystus, która prowadzi do nieba, która zapewnia żywot wieczny, pokornie stój na niej. Trzymaj się całym swoim jestestwem Jego, bo On ma moc, to dzieło, które w Tobie rozpoczął, we mnie rozpoczął, doprowadzić do końca. Amen? On jest początkiem i końcem. Nie ma alternatywy. Nie dajcie się zwieść. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Jest jeden fundament, jedno imię. Jezus Chrystus. Nie ma żadnej alternatywy. I dalej Jezus mówi, to jest Mateusza 7 rozdział 13-14, mówi o ciasnej bramie, o wąskiej drodze, która ma ograniczenia, ale prowadzi do żywota. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ale jest mowa dalej, Jezus mówi, jest też szeroka brama, bez granic, jest przestronna droga, bez ograniczeń. Problem polega na tym, że ona prowadzi na zatracenie. Nikt z nas nie chce iść na zatracenie, amen? Niech to słowo będzie dzisiaj dla niektórych ostrzeżeniem, napomnieniem, przypomnieniem, zachętą, być może trzeba nawrócić, być może coś trzeba zmienić. I dalej Jezus powiedział, że ta szeroka brama, bez granic, przestronna droga, bez ograniczeń, prowadzi na zatracenie. I dalej powiedział, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Wcześniej, mówiąc o ciasnej bramie, o wąskiej drodze, która prowadzi do żywota, powiedział, niewielu jest takich, którzy ją znajdują. A tu mówiąc o szerokiej bramie, mówiąc o przestronnej drodze, która prowadzi na zatracenie, mówi, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Bracia i siostry, chcemy zaliczać się do tych niewielu. Amen? Ja chcę się zaliczać do tych niewielu, bo ufam Chrystusowi, ufam Jemu Słowu. Wiecie, inny przykład ze Starego Testamentu pokazuje, jak dobry Bóg stawia nam granice. I gdy pozostajemy wewnątrz tych Bożych granic, wyznaczonych przez Słowo Boże, jesteśmy błogosławieni, a poza nimi, poza tymi Bożymi granicami, są trudności. Jest to historia pewnego męża Bożego, młodego proroka, który był używany przez Boga. I nie ma czasu, aby całą historię przeczytać, ale jeśli cię to zainspiruje, zaciekawi, bo pomyślisz, to przyda się do mojego życia. To da mi wskazówkę, jak mam postępować. To może być recepta na lepsze moje życie z Panem. Ona jest zapisana w pierwszej Księdze Królewskiej, 13 rozdział. Od pierwszego, będziecie w domu sobie czytać, do końca można śmiało przeczytać tą historię. Chciałbym ją skrócić. Mowa o pewnym słudze Bożym, którego Bóg używał. I Bóg czynił cud, uczynił w tej historii cud przez niego i wypełnił Bożą wolę i do pewnego momentu, aż Bóg dał mu trzy ograniczenia. I może przeczytajmy 9 werset. On wraca, ten mąż Boży, po dokonanym cudzie, gdzie Bóg go użył, wraca i mówi coś takiego. Taki bowiem mam rozkaz od Pana. Bóg powiedział jemu, dał mu ograniczenia, postawił granice i mówi tak, nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Taki dostał rozkaz od Pana. I ta historia dalej mówi, że poprzez wpływ innej osoby, ilu z nas zna tą historię? Warto przeczytać. Przez wpływ innej osoby, tak nawiasem mówiąc, w cudzysłowie też chrześcijanina powiedzielibyśmy dzisiaj, ale poprzez wpływ innej osoby ten mąż Boży okazał nieposłuszeństwo. Bóg powiedział, nie spożyjesz chleba, nie napijesz się wody i nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. I teraz poprzez wpływ innego człowieka, innej osoby, on jadł chleb, pił wodę i wrócił tą samą drogą. Bóg postawił mu trzy granice, dał mu trzy ograniczenia. I może przeczytajmy, co się wydarzyło, żeby skrócić tą historię, 23-25, 13 rozdziału, żebyśmy mieli przed oczyma. Sytuacja się dzieje, gdy on już przekracza te granice. I 23 mówi tak, a gdy ten zjadł chleb, i napił się wody, kazał osiodłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi. Ten inny, który miał na niego wpływ. I ten poszedł. Lecz w drodze napadł nań lew i zagryzł go. I leżały zwłoki jego porzucone na drodze, a osioł stał obok nich. Również i lew stał obok zwłok. A gdy przechodzący ludzie zobaczyli zwłoki porzucone na drodze i lwa stojącego obok zwłok, przyszli i opowiedzieli o tym w mieście, którym mieszkał ów prorok, starzec, ten, który wpłynął na tego męża Bożego. I może tutaj zakończmy. Dziwna historia. Lew stoi obok osła, którego w naturalny sposób powinien rozszarpać, zszamać, zjeść. I osioł stoi obok zwłok tego sługi, który został zaatakowany i zabity. I wbrew swojej naturze stali tam długo, aż ludzie przechodzący zauważyli to niezwykłe zjawisko. Nie atakował lew osła, lew nie rozszarpał zwłok, po prostu sobie stali, jakby pozowali do zdjęcia. Dlaczego Bóg umieścił taką historię w Słowie Bożym dla nas? Dlaczego uważał za stosowne, za właściwe napisać taką dziwną historię? Myślę, że to, abyśmy dzisiaj czytając, mogli wyciągać wnioski. Każde słowo Pana jest dla nas pożyteczne. Ma moc uczyć nas, jeśli tego chcemy. I ten człowiek zignorował Boże granice i lew go zawił. Ale wiecie co? Ja nie wierzę, że Bóg posłał tego lwa. Bóg, stawiając mu granicę, chciał go ochronić. Nie wracaj tą samą drogą. Bóg wiedział, że na tej drodze będzie lew. Bóg wie tego, czego my nie wiemy, bracia i siostry. I jeśli Pan mówi, że mamy się trzymać słowa, to trzymajmy się tego słowa. To nie jest to, że Bóg posłał tego lwa. Może się ze mną nie zgodzić. Chętnie podyskutuję na ten temat po kazaniu. Ale Bóg wiedział, że na tej drodze będzie grasował lew. Bóg wiedział, że jeśli zje, zasiedzi się, napije się wody, zasiedzi się, to grasowanie, polowanie lwa na tej drodze, którą miał nie wracać, będzie się działo. Wiecie, Bóg widzi to, czego my nie widzimy. Bóg wie i zna to, czego my nie znamy i nie wiemy. Amen? Dlatego w pierwszym liście Piotra 5:8 jest powiedziane, że bądźcie trzeźwi, 5:8. Pierwszy Piotra 5:8. To jest ważne, abyśmy powiązali te słowa i uświadomili sobie, co Bóg chce przez to powiedzieć. Pierwszy Piotra 5:8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Powiedz to swojemu sąsiadowi, proszę. Bądź trzeźwy i czuwaj. Bądź trzeźwy i czuwaj. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Nie tylko nastraszyć. Tak, przez strach wpływa. Ale chce pochłonąć. Dlatego mamy być trzeźwi i czuwać. Wiecie, diabeł nie może każdego pochłonąć, tylko tych, którzy przekraczają granice. Trzymaj się dróg pańskich. Dlatego chodzi wokoło granicy, chodzi przy granicy, którą Bóg wyznaczył. Dlatego Biblia mówi, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są gdzie? W Chrystusie Jezusie. Amen. Jeśli się trzymamy Pana. Dlatego Jezus powiedział w Getsemane, gdy wróg całą swoją siłę zjednoczył, przyszli go pojmać i myśleli, że jak go ukrzyżują, to diabeł zwycięży, dlatego zaangażował wszystkie podziemia. Wszystkie diabły miały wychodne. Wszystkie całe siły się skupiły. Ale Jezus powiedział ważną rzecz. Idzie władca tego świata, ale on nie ma nic do mnie. On może zabić ciało. Jezus to powiedział. Ale mamy się bać kogo? Tego, kto może ciało i ducha duszę zabić. Bracia i siostry, jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jesteśmy bezpieczni, amen. Dlatego Biblia mówi, lepiej rozumiemy, że śmierć jest zyskiem. Czy żyję, czy umieram, pański jestem, amen. Bądź trzeźwy i czuwaj. Pamiętam, gdy jechaliśmy, to było 20, wow, 3, 4, 5 lat, jechaliśmy pierwszy raz do Anglii, do Londynu, odwiedzić teściową. Dzieci małe, ja w stresie, młody kierowca, dwójka dzieci z tyłu, cały kilkanaście godzin za kierownicą i teraz z Calais we Francji promem do Anglii. Na promie cierpię niesamowicie, bo nie lubię na statkach przebywać. Wszyscy się, cała rodzina, dzieci już na tyle świadomi, żeby się z tatusia śmiać jak ja. Wiecie, co się dzieje na statku? Bardzo to przeżywałem. Wychodzimy z promu, trzeba wsiąść do auta i jechać po lewej stronie w Anglii. Dobrze, że to był autoban, to już właściwie wjechałem, ale była godzina bardzo późna, już koło północy, całą drogę za sobą, nic nie spałem i jako kierowca, a propos, bądźmy trzeźwi i czuwajmy. I wiecie, w pewnym momencie jadę i nagle czuję, jak mi się oczy zaczynają zamykać. Przychodzi tak zwana ta sekundowa śpiączka, czy wiecie, o co chodzi kierowcy, nie? Że przychodzi takie znużenie, że myślisz, że jak na chwilkę zamkniesz oczy, to ci to pomoże. Bądź trzeźwy i czuwaj. I w tym momencie, gdy coś takiego przyszło, nagle czuję, a auto takie wstrząsy, że zapałek nie potrzebowałem do oczu. Się okazało, nie wiem, u nas to chyba już też się pojawia, ale w Anglii, jak zjedziesz z pasa, to masz takie jakieś wypuklenia, wyboje i one, gdy wjechałem kołem na to, obudziły mnie natychmiast. I to mi uświadomiło, że byłem w niebezpieczeństwie. I wiecie, Bóg czasami musi nami wstrząsnąć. Amen. My musimy czasami wiedzieć, że jest czas, że nie jesteśmy trzeźwi, że nie czuwamy i w ten sposób możemy granice bezpieczeństwa przekroczyć. A tam nie ma błogosławieństwa, tam się źle kończy. I wiecie, diabeł właśnie nie może każdego pochłonąć, tylko tych, którzy przekraczają granice. Dlatego pamiętajmy, trzymajmy się Pana. Kto mieszka pod ochroną, osłoną Najwyższego, psalm 91. Ilu z nas lubi ten psalm? Amen. Często sobie go, sobie kazanie głoszę w ten sposób. Kto mieszka pod ochroną, osłoną Najwyższego, wiesz, jeśli jesteś zameldowany w Chrystusie Jezusie, jeśli jesteś wkorzeniony w Jezusie Chrystusie, to jesteś pod ochroną Najwyższego. Kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja. Bóg stawia granice. Dlaczego? Bo w tych granicach nas błogosławi, nas chroni, nasyca mądrością, łaską. Ale aby pozostawać w tych Bożych granicach, potrzebne jest nastawienie naszego serca. Dzisiaj słyszeliśmy na seminarium krótko, jakie serce ludzkie potrafi być. Biblia na ten temat mówi. Nasze własne serce potrafi mnie samego zwieść. I chcę ci powiedzieć, że nie masz innego serca. Lepiej ufać Bogu niż własnemu sercu. Amen? To jest ważne. Tylko Biblia mówi, nie ufaj własnemu sercu, ale ufaj Bogu. Lepiej na tym wyjdziesz. I aby pozostawiać w tych Bożych granicach, potrzebne jest nastawienie naszego serca. I trzy, patrząc na czas, musimy skrócić, trzy punkty, trzy cechy, które są potrzebne do tego, abyśmy zostawali w obszarze błogosławieństwa Bożego. Trzy serce, trzy nastawienia, trzy cechy naszego serca, bo jeśli nie będziemy się trenować, możemy szybko przekroczyć Boże granice, które On wyznacza. Pierwszą jest miłość. Biblia mówi miłość i przebaczanie. Odpuść nam nasze winy, jak i my. Jedno jest zależne od drugiego. Ilu z nas musiało już komuś przebaczyć. Chcę ci powiedzieć, że dopóki żyjesz, będziesz musiał to praktykować. Lepiej się w tym trenować. Amen? Pozostawaj w granicach Słowa Bożego. I miłość jest potrzebna do tego, a poprzedza to przebaczenie, aby miłość się w naszym sercu rodziła. Chodźcie w miłości, jaki Chrystus was umiłował, mówi Biblia. Nikomu nic dłużni nie bądźcie oprócz miłości. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Bracia i siostry, powinniśmy być nafaszerowani miłością Bożą. Drugim nastawieniem serca, cechą do naszego życia powinna być pokora. Powiedzmy wszyscy pokora.
Pokora.
Wiecie, to jest słowo, które dzisiaj nie jest popularne. Bo jak nie będziesz pokorny, może się okazać, że będziesz gdzieś na magazynie. Będziesz człowiekiem drugiej kategorii i wszyscy o tobie zapomną, bo jesteś takim popychadłem i w ogóle. Ale chcę wam powiedzieć, że liczy się to, co Bóg mówi o mnie, aniżeli co świat o mnie mówi. Amen. I proszę, abyśmy księgę Michaasza otworzyli. Michaasza. I chcę cię zachęcić, żebyś to słowo na żółto w swojej Biblii zaznaczył. Jeśli masz coś do zaznaczania, podkreślania, zaznacz sobie to słowo, bo będziesz do niego wracał. Gdy będziesz wertował Biblię, zauważysz i ona zapadnie głęboko w twoim sercu. Jest napisane, Michaasza, strona 993. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Ja mam w tłumaczeniu moim i w pokorze chodził z Bogiem. Amen. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Wiecie, Bóg ma prawo żądać czegoś od nas. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. Bóg ma prawo żądać, ale dał nam wolną wolę i my mu powiedzieć, nie widzia, daj mi spokój. Ale jeśli zachowujemy i chodzimy w pokorze, to Bóg nam daje swoją łaskę, amen? Bóg pokornym łaskę daje. Chodzić w miłości, chodzić w pokorze, przed Bogiem, z sobą. Dlaczego? Bo odwrotność pokory jest pycha. Wiecie, pycha sprawia, że przekraczamy granice. Dlaczego? Bo Biblia mówi, że Bóg pysznym się co? Sprzeciwia. Tak jak tu po tej stronie pokory nas błogosławi, to się okazuje, że po stronie pychy mamy Boga za przeciwnika. Tu jesteśmy ubrani w koszulkę, Bóg jest ze mną, zieloną na przykład, jako zielonoświątkowcy, a tu jest koszulka, hej, mam Boga za przeciwnika. My decydujemy od nastawienia naszego serca, po jakiej stronie granicy się znajdujemy. Pewna historia, która mi się utrwala często, gdy na ten temat usługuję, czytałem, już kiedyś ją tu przypominałem, o pewnym hiszpańskim torradorze. To są ci, którzy unicestwiają i zabijają byki. Ta tradycja zdaje się do dzisiaj gdzieś tam żyje w niektórych regionach Hiszpanii i był w latach 50., 60. Bardzo popularny bohater narodowy, zapomniałem jego imienia, Hiszpan, który właśnie był znany z tego, że żaden byk nie wychodził żywy z areny. Wszystkich pokonywał. I jego historia jest smutna, bo mówi, że kiedyś przy ostatniej walce działo się tak, że bawił się z tym bykiem. Wiecie, oni mają taką posturę, nie? Ja nie mam takiej klaty, musiałby Piotr tu przyjść do przodu. Tak, znacie, takie V, nie? Czerwona płachta. Chyba czerwona, nie wiem, tak, czy to prawda jest. i tańczą z tym bykiem, i grają śmiercią, i czują się tacy pewni, pyszni. I przyszedł ten moment ostatniej walki tego Toradora z bykiem, i gdy on tak popisywał się przed publicznością i wszyscy oni są tak fanatyczni, wybaczcie, to nie jest nic, co mnie zachwyca, dlatego tak mówię o tym, skaldowali na jego cześć, rzucali kwiaty, szaleli i w ogóle, wiecie jak to się odbywa. I w pewnym momencie, gdy ten Torador zadał decydujące uderzenie temu bykowi, myśląc w ten sposób, to zaczął stanąć przed tą publicznością i ta jego klata jeszcze o metr szersza się zrobiła w każdym kierunku. I w tym momencie, gdy się odwrócił do tego byka, mniemając, że to był ostateczny cios, historia mówi, że ten byk powstał i go z tyłu w plecy dźgnął i na miejscu zginął. Straszny koniec. Wiecie, to jest nauka dla nas. Byk zabił go, gdy obrócił się plecami i był pyszny w tym, ale my, gdy odwracamy się czasami, my myślimy, że pycha mnie nie dopadnie, to może przyjść taki moment, że będziemy żałować. Dlatego Biblia mówi, moim tłumaczeniem, w pokorze chodźcie z Bogiem, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze chodził z Bogiem, bo wtedy łaska będzie spływać do twojego życia. I Bóg jest tak hojnym Bogiem, że daje łaskę swoją obficie, że nasze kielichy mogą się przelewać, amen, że jeszcze inni przez twoje życie będą mu błogosławieni. Z tego, co ci Bóg daje, będziesz mógł innym dawać, jakakolwiek to jest dziedzina, dlatego że Bóg ma moc pomnożyć każdą dziedzinę naszego życia. I ostatni, nastawienie serca, cecha, wiara. Biblia mówi, 2 Koryntian 5, 7, gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Ilu z nas wie, że tak jest napisane? Wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i chodzimy w wierze, a wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Hebrajczyków 11, 6 jest powiedziane, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Inne niemieckie tłumaczenie mówi, ohne Glauben es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Jest rzeczą, to mi się bardziej podoba, jest niemożliwe, żeby się Bogu podobać bez wiary. Amen? Możesz powiedzieć, no tak, jak ja sobie sam wiarę nie wytworzę. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Jeśli nie konsumujesz Słowa Bożego, jeśli nie czytasz Biblii, jeśli się nie interesuje Słowo Boże, wiara nie będzie powstawała. Amen? Gdy ktoś mówi, że nie ma wiary, zacznij czytać Słowo Boże. Często jest tak, że nie mamy ochoty. Wróg o tym wie i zrobi wszystko, żeby zniechęcić. Dlaczego? Bo on wie, jest tak napisane, mocni w wierze jak jesteśmy, to możemy dać mu odpór i on ucieknie. Amen? Zobaczcie, jak Słowo Boże jest logiczne, jak jest mądre, jak jest mocne, jak jest żywe i skuteczne. Mocni w wierze mogę dać mu odpór i on ucieknie ode mnie. Dlatego bądź tym człowiekiem, który żyje wiarą. Przeciwieństwem wiary jest strach. Podobnie jak pycha, która pcha nas, popycha nas, aby przekroczyć Boże granice, również strach i obawy dają dostęp dla diabła. Strach i obawy sprawiają to, że szybciej przekraczamy granice, że pozostajemy po drugiej stronie. Znamy historię Joba, jakie straszne i złe rzeczy go spotkały. Stracił całą rodzinę, cały majątek, zdrowie. Ale jedna rzecz mnie inspiruje, nieraz już to powtarzałem. Posłuchaj, co Job mówi, 3,25 Joba. I tydzień temu słyszeliśmy słowo na temat odnowy w duchu umysłu, o odnawianiu swojego umysłu. I zobacz, Job mówi, dając nam wgląd do swojego życia wewnętrznego, do tego, co go zajmowało, do tego intymnego życia, które w jego głowie się odbywało, mówi tak, bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Wiecie, strach jest jak magnes, przyciąga złe rzeczy. Jezus mówił często, po wierze twojej niech ci się stanie. Wiecie, że strach działa tak samo? Jak strach cię ogarnia, to zaczyna on wchodzić coraz głębiej. A my jesteśmy do wolności powołani. Amen? Amen. Wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego, a wiara właśnie przyciąga Boże obietnice, Boże błogosławieństwo. Historia pewnego misjonarza, Taylor się nazywał, działo się to w XVIII wieku. Ten człowiek, Hudson Taylor się nazywał, Amerykanin, który go Bóg posłał do Chin. I opisuje w swoich pamiętnikach pewną historię, gdy pierwszy rejs się odbywał do Chin, płynął żaglowcem, statkiem żaglowcem i statek przez jakiś czas dryfował na morzu bez wiatru jakiś czas. Niebezpieczeństwo polegało na tym, że był blisko lądu z jednej i z drugiej strony, przez jakąś cieśninę przepływali, a tam były ludożercy znani i pojawiły się miejsca, gdzie statek mógł na mieliznę wpłynąć. Wiecie, kapitan przychodzi do tego sługi Bożego i mówi do niego, pan powinien się modlić. Nie mamy wiatru. A ten Taylor odpowiada, tak, chętnie to uczynię, ale proszę najpierw postawić żagle. Kapitan mówi, nie zrobię tego. Nie ma wiatru, a pan każe mi stawiać żagle, przecież załoga mnie wyśmieje. My wszyscy jesteśmy profesjonalistami. Jak możemy tak działać? Mówi, jeśli nie postawi pan żaglu, nie będę się modlił. Dobrze, uległ kapitan, poszedł, żagle postawił. Ten misjonarz poszedł na dół do kajuty swojej, zaczął się modlić. Po jakiś czasie przychodzi kapitan i zaczyna pukać do jego kajuty. Mówi, panie Taylor, czy pan się jeszcze modli? Tak. To proszę już przestać, bo siła wiatru jest taka silna, że żagle nam powyrywa. Proszę przestać się już modlić. Bracia i siostry, życie wiarą na tym polega. I być może dzisiaj, nie wiem, w twojej sytuacji nic się nie dzieje, nie ma żadnego podmuchu, ale chcę ci powiedzieć, zacznij podnosić swoje żagle. Zacznij podnosić swoje żagle wiary. Nie poddawaj się, amen? Proszę, abyśmy powstali. Będziemy wielbić naszego Pana za chwilę. Będziemy przystępować do stołu Pańskiego, ale jeśli czujesz, że w twoim życiu nie ma podmuchu, nie ma tchnienia, nie ma wiatru, to pamiętaj, że On jest Bogiem, któremu wszystko jest poddane. Amen? On ma moc zmienić każdą okoliczność. Nie filtruj swoim umysłem, co Bóg może, a co nie. Albo co ty możesz, albo co nie. Dla Niego wszystko jest możliwe. Jeśli się poruszamy w granicach Jego słowa, w granicach Jego autorytetu, On może zmienić okoliczności. Zachowaj miłość, pokorę, wiarę w swoim sercu. Wiecie, Bóg nie stracił swojej mocy, ani nie zgubił twojego adresu, chcę ci powiedzieć. On wie, przez co przechodzisz. On wie, jakie huragany i z czym się zmagasz. Jesteś tego świadom, bracie i siostro? Bóg ciebie nie zapomniał. Wiecie, potrzebujemy, jak nigdy dotąd, Bożego wstawiennictwa, Bożej opatrzności, potrzebujemy powiewu Ducha Bożego do naszego życia. Pozostawaj w granicach Jego błogosławieństwa. On ma o nas staranie, dźwiga nasze brzemiona, nosi nasze troski. Choćby 1000 po lewicy, a 10 000 po prawicy, mnie to nie dotknie! Wierzysz w Bogu? Proszę, Janusz,